Dzisiaj taki szczególny dzień jest. Ostatni raz, jeśli Bóg pozwoli, wybory, Dzień Dziecka, nie? To tak z niniejszym składam życzenia dla każdego dziecka, to każdy z nas, a jeszcze Dziecka Bożego, to tym bardziej. W ogóle jest, jak sprawdziłem, to jest z tych dni dziecka tak trochę, wiecie, tam w różnych aspektach. Niektóre bardziej smutne te dni dziecka, niektóre, tak jak nasz, może bardziej radosne jednak. I chciałem, żeby... Właśnie to też właśnie tak jak myślałem sobie, Panie Boże, jaki dobry byłby... Bo tyle jest, wiecie, treści w Piśmie Świętym, tyle jest dobrych rzeczy, które można byłoby mówić. No ale skoro 1 czerwca i ten dzień dziecka... No to może coś o prezentach. Tu mam taką torbę pełną prezentów. Możecie się uśmiechnąć nawet z nadzieją. Zaczęliśmy nasze nabożeństwo tymi słowami, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Kościół powiedział amen i teraz też powie amen, prawda? Powie, nie? Ale głośniej może trochę. Amen, tak, tak jest. I z Bogiem, który jest pełen miłości, wiąże się z tym, że doświadczamy Jego dobroci, Jego błogosławieństw. I w zasadzie wszystko, co mamy, kim jesteśmy jako Boże dzieci, to jest wynika z Jego życzliwości, to często nazywamy łaską, a tak naprawdę jest tą niezasłużoną przychylnością wynikającą z miłością, z troski. Nie zawsze tego doświadczamy. Najczęściej może nie najczęściej, jest to spowodowane tym, że sami jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze nie słyszymy, gdzie jeszcze nie widzimy. Może nie kultywujemy wdzięczności. I w związku z tym łatwiej kultywować jakieś takie myślenie o smutnych, trudnych rzeczach. Ale jestem przekonany i też nawet całe to dzisiejsze nabożeństwo, tak jak widzę, jak Duch Święty to prowadzi, jest takim przypomnieniem, że Bóg mówi do każdego z nas, kocham Cię. Czy możecie zamknąć teraz na chwilkę oczy? Proszę, zamknijcie oczy. I uszy słuchajcie mnie. I czy słyszycie, że Bóg mówi do was, kocham Cię. Zależy mi na Tobie. Jesteś ważny dla mnie. Kocham Cię tak bardzo, że posłałem swojego Syna. To jest pewne i prawdziwe. On to potwierdził w swoim słowie, potwierdził tym, co zrobił na krzyżu dla nas. Jeśli masz kiedykolwiek, będziesz miał wątpliwości, to zdyscyplinuj swoje myśli, przyjdź do prawdy i usłysz to, kocham Cię, jesteś ważny, zatroszczę się o Ciebie. Jednym z przejawów tego, kiedy się kocha kogoś, jest to, że dostaje się prezenty. Dlatego właśnie dajemy sobie, wiecie, z różnych okazji, czasami bez okazji, urodziny, nie urodziny, rocznice. I to nie jest, to jest jakieś echo Bożej natury. Bóg daje też prezenty, o tym właśnie chciałbym troszeczkę, żebyśmy się skupili dzisiaj. Jego prezenty nie są niepotrzebne. Czasami nie wiem, czy dostaliście kiedyś prezent, który tak macie, ale nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić. Chętnie byśmy go dali komuś, ale tak może głupio, bo trafi do rąk darczyńcy, nie? I tak, ale Boże prezenty, Boże dary są zawsze trafione. Co prawda też czasami nie wiemy, co z nimi zrobić, ale to może należy się zastanowić, dlaczego. Boże prezenty są zawsze trafione i Boże prezenty mają coś w sobie więcej niż tylko chwilową przyjemność i chwilowe skorzystanie z czegoś. Boże prezenty są błogosławieństwem dla nas i tak jak to jest Boża natura, są błogosławieństwem dla innych. Są czymś dobrym dla innych. Gdzie więc, jak prezenty, to słowo dar takie się gdzieś pojawia w naszych myślach, tak? Jak dar, to od razu myślimy dar duchowy. Ci z nas, którzy czytali tam Pismo Święte, Nowy Testament, szczególnie więcej niż raz, to gdzieś to się przejawia, że jest takie coś jak dary duchowe. Tam jest słowo charyzma, dar, jest słowo duch, pneumatikos, jakoś tak. Ja z greckim to tak jestem na bakier. Jednak jest to dar łaski. Są dary łaski, które, tak jak czytam w liście do Koryntian, są dla każdego z nas. Jest kilka takich wersetów. Zostawię tam, gdzie mam pytania. Jak wiecie, zwykle po nabożeństwie zostawiamy kilka pytań do przemyślenia. Więc jest tam też kilka wersetów, które mówią, czy fragmentów wymienionych, które mówią o darach duchowych. I tak z grubsza można powiedzieć, że dar duchowy jest tą szczególną zdolnością, umiejętnością, czasami taką wyraźnie nadnaturalną, której doświadczamy Bożej mocy, której Kościół tak naprawdę może doświadczyć Bożej mocy. Niezwykłe w tym prezencie, który każdy nowonarodzony człowiek dostaje, jest to, że przez Niego możemy doświadczać Boga. Niezwykłe też jest to, że one nie są dla nas samych, że tak sobie sam, może z jednym wyjątkiem generalnie, ale generalnie, że to one nie są tylko dla nas samych, to co powiedziałem, lecz żeby ich doświadczać, to musimy być razem. Więc niejako, tak jak mamy wprost słowa o tym, żeby nie opuszczać wspólnych zebrań, żeby, jak to niektórzy mają w zwyczaju, to też doświadczanie darów duchowych jest jakby zarezerwowane, czy głównie to ono się będzie dziać, kiedy jesteśmy razem. Czy na takich spotkaniach większych, czy na mniejszych, ale gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imię Jezusa. Kilka pytań być może znowu. Czytaliśmy pewnie fragmenty o darach duchowych, więc ja nawet nie będę tak... Powiem, że głównie to jest pierwszy list do Koryntian, 12, 13, 14 rozdział. Ale kilka pytań co do darów duchowych. Czym różnią się umiejętności te, które mamy teraz tutaj, od darów duchowych? To może, żeby pomóc w tym, czym się różnią, to przeczytam taką listę zgodnie z jakąś książką, ale to każdy z nas może wyszukać. Te fragmenty, które powiem wam, też możecie przejrzeć i zobaczycie. Więc są takie dary wymienione, niektórzy tak rozróżniają, jak dary związane z cudami. Więc to chyba już pokazuje, że jest jakaś różnica między umiejętnością czy talentem, a darem duchowym. Więc na przykład dar apostolstwa, dar języków, interpretacji języków, czynienia cudów, uzdrawiania. Są dary, które pomagają nam, uzdalniają nas do życia chrześcijańskiego, takiego jakiegoś owocnego bardziej. Dar wiary, rozeznania duchów, czyli gdzie, a to za chwilę będzie, skąd pochodzi, skąd jest inspiracja, mądrości, dar wiedzy. Są dary takie związane z wpływem Kościoła, z wpływem nas samych na innych, dar ewangelizacji, proroctwa, nauczania, czyli wyjaśnienia prawdy, Słowa Bożego, napominania, pasterstwa, troszczenia się o innych, służenia innym, okazywanie miłosierdzia jest taki dar wymieniony, dawania czy obdarowywania, kierowania, administrowania, organizowania. Więc to gdzieś tam jak ludzie, którzy wiecie, badali, pisali książki, mówią 26, to taka cyfra gdzieś pada. Ale czy ona jest zamknięta? Może najpierw powiedzmy, po co one są wszystkie razem. I tutaj niezbędny będzie obraz Kościoła jako ciała. Każdy z nas ma ciało, tak? I wiemy, że mamy palce, mamy dłonie, ręce, nogi i tak dalej. I wszystko czemuś służy. I kiedy jest mowa o darach, które Bóg daje dla Kościoła, dla wierzących, jest mowa, że to jest tak jak z ciałem człowieka. Każdy ma znaczenie, każdy ma jakąś funkcję i każdy jest po to, żeby to ciało lepiej funkcjonowało. Głównym celem darów duchowych jest to, żeby Kościół, żeby wierzący wzrastali, żebyśmy byli dojrzali, żeby nasza miłość do Jezusa, nasze doświadczanie Jego woli, nasz wpływ na innych był coraz głębszy. To wszystko jest związane z ciałem. Czy kiedykolwiek bolał was palec, mały palec u ręki lub u nogi? To wydaje się, że normalnie nie pamiętamy, że mamy takie członki ciała, prawda? Jakiś palec u nogi. Ja nawet teraz ledwo odczuwam, jak wiecie, bucie tam sobie trzymam, ruszam nim. Ale generalnie, kiedy boli, kiedy coś nie tak, to całe ciało zaczynamy utykać, na przykład tak to jest z nogą. Okazuje się, że on ma znaczenie. I tak jest z każdym z nas i z tym wyposażeniem, które Bóg nam daje. Jeśli chodzi o te pytania, więc czym różnią się talenty posiadane przed nawróceniem, umiejętności, które mamy, typu bycie muzykalnym, od tego daru duchowego, że dostajemy go do wyposażenia Kościoła, chociaż tamte też możemy używać do tego, i otrzymujemy, czy one się uwidaczniają po nawróceniu. Czy od razu po nawróceniu? To jest różnie. Tak jak słyszę różne świadectwa, tak jak nawet pismo nie jest bardzo tutaj jednoznaczne, Można, ale takim przykładem może być dla nas fragment z Pisma Świętego z listu do Tymoteusza. Tymoteusz może być przykładem, kiedy otrzymał dar już jako człowiek wierzący przez nałożenie rąk przez starszych. To jest pierwszy rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Więc widać, że to może być od razu, może być później. Bardzo ważnym pytaniem jest, jak używać tych darów. I niektórzy mówią, te dary to nie są tak bardzo ważne, ważna jest miłość. I tutaj patrzą na fragment 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tam gdzie właśnie jest mowa, że choćbym tam miał dar prorokowania, choćbym mówił językami takimi czy innymi, a miłości bym nie miał. Znacie wszyscy, nie wszyscy byliśmy na weselach, ten fragment się tam często czyta. Ale tak naprawdę, kiedy apostoł Paweł mówi o miłości w tym 13, który jest dokładnie między, jak sama nazwa wskazuje, między 12 a 14, nie? To takie logiczne, gdzie tu i tu mówi o darach, to chodzi o to, że środowiskiem dziania się darów, czegokolwiek, co Bóg nas obdarzył, ma być ta troska o innych, to nie szukanie swego, nie budowanie swojego królestwa, ale szukanie dobra innych, to troszczenie się o nich. Więc tym środowiskiem jest miłość. Czy wszyscy wierzący mają lub mogą mieć dary duchowe? No choćby z definicji ciała wynika, że nie każda część ciała robi to samo. Więc nic dziwnego, że nie wszyscy mają te same dary. W każdym przejawia się duch jakoś ku wspólnemu zbudowaniu. 1 Koryntian 13, 12-7, tam to jest napisane i nie tylko tam. Ale tak jak różnie się przejawia ku dobremu, tak też różni ludzie mają różne dary. Paweł, kiedy nawet takie retoryczne pytanie mówi, czy wszyscy mają dar uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami. Nie wszyscy. Przynajmniej nie w danym czasie nie wszyscy. Jednakże ten sam autor mówi, żeby się starać czy dążyć, zabiegać o dary duchowe. To znaczy, że tutaj przykład Tymoteusza może być dla nas zachęcający, że jeśli mamy, rezonuje w nas, czytając o darach duchowych jakaś treść, to staranie się, zabieganie nie może być przykładowo rozmową z tatą naszym niebieskim o to, że to jest coś, co chciałbym praktykować, co chciałbym używać dla dobra Kościoła. Więc w danym momencie nie wszyscy, w danym momencie nie wszystkie, ale uważam, że droga jest, i myślę, że to jest jasna nauka Pisma, droga jest otwarta, jeśli tylko... Czy muszę używać darów duchowych? No to może pierwsze było pytanie, czy ja wiem, jakie mam te dary duchowe. I nie mamy tutaj możliwości, żebyśmy zrobili jakiś test wszyscy razem. W sumie to może można by było, ale to nie to miejsce pewnie. Ale jeśli masz wątpliwości, czy masz jakiś dar duchowy, czy w ogóle, to chcę cię zapewnić, że ponieważ jesteś kochany, ponieważ jesteś częścią ciała Chrystusa, jako nowonarodzony człowiek, to jakoś w tobie się Duch Święty przejawia. Masz coś. Być może znowu warto rozmawiać z tatą, z innymi wierzącymi, jak to jest, co tam u mnie działa. Duchu Święty, co mi dałeś? I myślę, że Bóg odpowie, że tutaj nie będzie trzymał tego w tajemnicy. Jeśli masz wątpliwości, to może jest kwestia, że może są jakieś bariery. Tutaj wracamy do tego chorego palca, że normalnie to jest tak, że on podpiera stopę, ale jeśli coś z nim jest nie tak, to nie będzie on dobrze funkcjonował. I jeśli jest we mnie jakaś bariera typu nieprzebaczenie, trwanie w jakimś grzechu, to być może niekoniecznie, nie mówię, że tak na pewno musi być, ale niekoniecznie pewne zdolności duchowe będą się w nas przejawiać. Bóg będzie trzymał to, spauzuje niejako po to, żebyśmy mogli upamiętać się, po to, żebyśmy mogli być uzdrowieni sami. Czy niektóre dary przeminęły? To jest takie dobre pytanie, szczególnie dla tych z nas, którzy są dłużej wierzący, ponieważ spotykamy się z różnymi naukami, I często jest ten fragment z listu do Koryntian, że wiara, nadzieja, no tam, że dary, że języki ustaną, proroctwo minie. Wtedy, kiedy nastanie doskonałość. I niektórzy wierzący ludzie, niektórzy bracia i siostry twierdzą, że tą doskonałością jest Pismo Święte, kanon Pisma Świętego. W związku z tym nie ma już potrzeby potwierdzania cudami czy jakimś proroctwem prawdy, słów Bożych, bo już mamy właśnie Pismo Święte, które, jak wiecie, jest doskonałe, przydatne do tego, żeby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To jest pierwszy list Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Tam jest taki klasyczny tekst na temat Pisma Świętego. Jednakże patrząc na ten 13 i 14 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, tą doskonałością to jest, kiedy będziemy widzieć Boga twarzą w twarz. Kiedy już dojdziemy do doskonałości my jako ludzie. Nie wiem jak wy, ja nie, jeszcze nie jestem w tym miejscu. Więc wydaje się, że nie ma żadnego powodu, a raczej jest sporo powodów takich pragmatycznych dla Królestwa Bożego, że i jeszcze tak znowu niektórzy z nas mają takie doświadczenie, tak jak ja osobiście też, że warto, że są powody, że nie minęły. Znowu nie wszystkich darów duchowych doświadczyliśmy na pewno. I niektóre są, tak to wynika choćby z tej sytuacji, że jesteśmy w miejscu, kiedy szatan będzie chciał czynić zamieszanie, że będą różne podróbki, że będą różne niedoskonałości, że możemy sami czuć się jakby niejako skonfundowani, że jest jakieś zamieszanie w tym temacie. Jednakże wydaje mi się, że gdybyśmy nie byli, jeśli tak patrząc tylko właśnie na to Słowo Boże, które jest doskonałe, popatrzymy na nie, to nie będzie powodu, że już coś przeminęło, póki żyjemy, póki jeszcze Pan Jezus nas nie zabrał. Są dwa dary, które są szczególne, znaczy wszystkie są szczególne, tak? Ale dwa, na które ja zwróciłem uwagę, przygotowując się do tego tematu. I to jest dar prorokowania i dar mówienia językami. One są, słyszeliście w ogóle praktykowanie tych darów? Kiedykolwiek jakąś rękę podniesiecie? Ktoś? Tak, kilka osób, 12, 10 nawet było świadkami tego. One są o tyle szczególne, że kiedy apostoł Paweł, mówiąc do Koryntian, i tutaj ten kościół w Koryncie był taki szczególny, ale kiedy mówiąc do nich, to mówi, chciałbym, to jest ten najważniejszy dla zbudowania kościoła, dar prorokowania. Natomiast jeśli chodzi o języki, to jest ten, który mam wrażenie, że jest najczęściej słyszany, czy najczęściej się jakoś go doświadcza w takich środowiskach charyzmatycznych, w takich kościołach jak nasz. Więc może najpierw o tym darze prorokowania. Apostoł Paweł w 14, no też już, no bo ten 12, 13, 14 rozdział mówi, że chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. To jest, dążcie, starajcie się, zabiegajcie. I przez, tak jak czytałem trochę historię, jak my rozumiemy dar prorokowania, to jedna rzecz mnie zaciekawiła, że podobno od 12, no gdzieś tam wtedy, kiedy Kościół, wtedy powszechny, czyli w średniowieczu, troszeczkę więcej używał, czy wpływ na teologię Kościoła miały różne filozofie greckie, że wtedy więcej zaczęto mówić o prorokowaniu jako przewidywaniu przyszłości. To jest takie, wiecie, w Polsce jakbyśmy kogoś zapytali, co to jest prorokowanie, to jest przepowiadanie przyszłości. Co się wydarzy za rok, za pięć. Pismo nawet poniekąd zabrania takich konszachtów, ale jeżeli chodzi o takie zabieganie o to, ale rzeczywiście jak czytamy o prorokach, czytamy choćby, czasami są takie, co się wydarzy wkrótce, co się wydarzy później. I jednak najważniejszą cechą prorokowania było to, że mówiono Słowa Boże odnośnie postępowania, Słowa Boże, objawienie czegoś, co jest w głębi serca, czegoś, co Bogu się podoba. I znowu nic dziwnego, że to będzie miało jakieś połączenie z nauczaniem, napominaniem. Tak jak niektóre części naszego ciała nie robią tylko jednej rzeczy. Możemy całą dłonią podnieść coś lub tylko całym palcem możemy coś podnieść. Więc generalnie to, do czego zachęca apostoł Paweł, mówiąc o staraniu się, czy zabieganiu o dar prorokowania, to jest to, żeby mówić, szukać bliskości z Bogiem, mówić te rzeczy, które będą zgodne z Bożym sercem, z Bożą naturą i być może będą szczególnym objawieniem dla ludzkiego życia, które absolutnie nie będzie sprzeczne z tym objawieniem Pisma Świętego. Natomiast jeśli chodzi o języki, on jest taki dosyć szczególny ten dar, bo czasami nazywany glosolalią, to jest to, nawet tutaj pastor mówił, czy możemy się pomodlić, że mówimy jakieś rzeczy i nie wiadomo, co mówimy. Najczęściej nie wiadomo, co mówimy. Ja słyszałem kilka świadectw ludzi, których znam, więc one są wiarygodne, wiecie, dla mnie, którzy mówią, słyszeli, że to był język, który oni rozumieli. Natomiast najczęściej, kiedy słyszymy, to jest jakiś zbiór głosek, wyrazów podobnych do czegoś lub niepodobnych i tak jakoś to dziwnie brzmi. Najczęściej dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni. O tyle i apostoł Paweł pochyla się nad tym darem, mówiąc, że są, jeżeli chodzi o mówienie, mówi nie zabraniajcie, absolutnie, ale że jest pewien porządek w używaniu. Niektórzy, jeszcze tak powiem o też ten dar, czy to, co podobnie to brzmi, niektórzy rozróżniają modlitwę językami, a mówienie językami, a jeszcze jest taki aspekt jako oznaka napełnienia czy chrztu Duchem Świętym. Też, że języki będą takim znakiem. Więc tutaj możecie zbadać ten temat, to są kontrowersje, są różne dywagacje, ale gdzieś te języki się pojawiają. I o tyle o tym chcę powiedzieć, że on jest szczególny w kontekście, że jest dosłownie taki fragment, który mówi, jeśli ktoś się modli językami, to buduje sam siebie. I to też ma, wiecie, znowu wracając do przykładu ciała, dobre, fajne konotacje, ponieważ ci z nas, którzy chodzą na siłownię, wiedzą, że czasami dobrze, jak się poruszamy, rozciągniemy, poćwiczymy ten mięsień czy tamten mięsień, ponieważ wtedy całe ciało lepiej funkcjonuje. I tak jak inne dary są po to, żeby służyć, to ten dar, można powiedzieć, jest takim dla ciebie po to, żebyś był w lepszej formie duchowej, w lepszej formie do tego, żeby służyć innym. Więc kto mówi językami, siebie samego buduje. I chciałbym zachęcić nas do dwóch rzeczy. Z jednej strony, skoro Słowo Boże jest natchnione i tak dalej, to czy nie powinniśmy porozmawiać z tatą o tym darze prorokowania? Że może zbadać trochę temat i pomyśleć, i pomodlić się, poprosić. Boże, jeśli to jest dla mnie, to ja jestem do dyspozycji. A może już masz ten dar, myślisz, że masz takie rozeznanie i czy mógłbyś coś powiedzieć, to może warto korzystać. Jeżeli chciałbyś mieć pewność, warto porozmawiać z Radą u nas, żeby to wszystko było we właściwym porządku. Jednak to jest ta jedna rzecz. Co z tym darem, żeby, wiecie, żeby skorzystać z daru, który Bóg ma dla Kościoła czy dla każdego z nas. A jeśli chodzi o dar języków, jak twoja forma duchowa? Jeśli myślisz, że mogłoby być lepiej, może chciałbyś mieć więcej objawienia obecności Bożej? Może chciałbyś być taki wyposażony bardziej, taki po prostu mocniejszy duchowo? To może warto, jeśli mówisz językami, zrobić z tego nawyk. Taka prywata. Około dwóch miesięcy. I tak w sumie zainspirował mnie taki młody wierzący, któremu jakoś pomagam we wzroście duchowym. Rozmawialiśmy akurat o darach duchowych i zrobiliśmy sobie taki challenge. No to słuchaj, no to obaj mówimy językami, no to postarajmy się tak 5 minut dziennie. Zacznijmy dzień od modlitwy językami. A przyznam wam się, że wcześniej zdarzało mi się, wcześniej też miewałem różne wątpliwości, no tam potem nic tam jakoś tak, miałem takie fale, trochę mniej, trochę więcej, generalnie rzadko na nabożeństwie, podczas uwielbienia, tak troszeczkę tam jakieś jedno zdanie czy dwa. No to próbujemy, nie? Wiecie, challenge jest, więc no tutaj jestem też odpowiedzialny przed Łukaszem, tak ma na imię. I patrzyłem, czy coś się zmienia. I nawet dzisiaj na nabożeństwie patrzyłem, czy coś się zmienia. Marek, czy ty inaczej patrzysz na Boga, czy jakoś inaczej Go odbierasz? Jeśli chodzi o moją wiedzę biblijną, to nie zmieniła się. Znaczy mam nadzieję, że troszeczkę, nie z tego powodu. Mam nadzieję, że troszeczkę jestem dalej, ale nie z tego powodu. Natomiast jeśli chodzi o moją stabilność duchową, bym powiedział wam, że widzę postęp. Jeśli chodzi o moje odbieranie Bożej miłości, widzę postęp. Słowo Boże mówi, kto modli się językami, siebie buduje. Więc mam wrażenie, że jestem takim mocniejszym mięśniem w Kościele niż byłem. Więc może ci z nas, którzy wiedzą i mówią, mówią językami, może warto, żeby to... Zachęcam do mojego przykładu, chociaż być może to ja od wielu z was się mogę uczyć. Wiecie, że to ja tak jestem trochę jak takie małe dziecko, które mówi, słuchajcie, odkryłem coś, a tu niektórzy mówią, starego wilka będziesz uczył. Nie wiem. Ale warto dbać o tą swoją formę i czemu nie zacząć od daru mówienia językami. Jeśli nie mówisz, bo nie wszyscy mówią, tak zakładam też, że nie, skoro Pismo Święte mówi, apostoł Paweł mówi, że nie wszyscy mówią, to może chciałabyś. I może to jest łatwiejsze niż myślisz. Zapraszam do spotkania po nabożeństwie, ale nie wszyscy naraz. Dar prorokowania, dar mówienia językami. Zanim może ktoś z nas ma dar uzdrawiania albo chciałby mieć ten dar. W moich, już można te pytania wyświetlić, jeśli co zrobić z tym pragnieniem czy z tym, co myślimy, że mamy? Warto to weryfikować. Jak inaczej sprawdzić, jak nie zacząć czegoś coś robić? Prawda? Wtedy dopiero widać, czy to zadziałało, czy rzeczywiście inaczej. Wiecie, jak to jest? Bo ja widzę dużo podobieństw do takich naturalnych skłonności. Jeśli ktoś lubi tańczyć, nigdy nie tańczył, ale lubi i myśli, że ma takie pragnienie, to jak sprawdzić, czy ma ten dar? No, zaczyna tańczyć. I nagle widać, że może rytm łatwiej łapie, że jakoś jego ciało się lepiej rusza, wiecie, tak sprawniej, że on ma smykałkę, on ma dar. Czy niepodobnie będzie z tymi darami, które przeczytamy o nich lub widzimy, lub słyszymy? Bo może to jest twoje wyposażenie, twój dar dla ciebie, a jednocześnie dla naszego Kościoła. Jestem ciekawy, co Bóg... A jestem przekonany też, że w każdym z nas Duch coś zasiał, coś dał i zrobi też, myślę, że w przyszłości. I to niekoniecznie dalekiej przyszłości. Ale chciałbym, żebyśmy chcę was zaprosić do tego, żebyśmy na chwilę zatrzymali się w takim naszej rozmowie z Bogiem. I może porozmawiali o naszych wątpliwościach. Może ktoś zasiał w tobie jakąś myśl, że to nie dla ciebie, że jesteś, kim ty jesteś ze swoimi zmaganiami, ze swoimi słabościami w tym, żeby mieć jakiś dar. Czy słyszysz, że Bóg cię kocha? On ma i dla ciebie, i przez ciebie coś wspaniałego. Może być też tak, że dostaliśmy dar, ale go nie otworzyliśmy, tak? Nie wypakowaliśmy go. Nie nauczyliśmy się go używać. Szkoda. Bóg nie potępia, ale szkoda. Wyobraźcie sobie, że wy daliście komuś prezent i fajny prezent. Dużo wysiłków to włożyliście. On jest praktyczny, on jest dobry. Więc pomyśl i powiedz Jezusowi o swoich wątpliwościach. Zaproś Ducha Świętego do tego, żeby odnowił może pragnienie, bo może już modliłaś się i nic się nie wydarzyło. Spróbuj może drugi raz i trzeci. Wytrwałość jest wtedy praktykowana, kiedy mimo, że coś się nie dzieje, robimy to. Może masz dar ewangelizacji i umiesz wyjaśniać Ewangelię. Sprawdź to w Betlejem Outside. Przyjdź. Może obawiasz się, że co będzie, jeśli osoba nie zostanie uzdrowiona, mimo tego, że prosisz. Tak jak głupio wyjdzie, nie? I jeszcze Bóg wyjdzie na kłamce może. Nie wiem. Wiem to, co wiem, że Słowo Boże jest prawdziwe, że jest wyposażenie dla Kościoła, że każdy z nas, w każdym z nas przejawia się Duch ku dobru każdego z nas. Porozmawiaj o tym. Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Przede wszystkim też przynieś to przed przed Boży tron, do Jezusa, który nie potępia, ten, który mówi: kocham Cię, ten, dla którego jesteś ważny. Tato, dziękujemy Ci za to, że kochasz nas, że ze względu na to, co masz dla nas, to, co na ten świat, obdarowujesz nas prezentami. Każdy z nich ma znaczenie. I chcemy wyznać Ci, że chcemy przyjąć to, co masz dla nas i być do Twojej dyspozycji. Dziękuję Ci, że nikt z nas nie jest za zbyt nieważny. Nie ma takiej osoby, że każdy z nas jest tak bardzo kochany. Zdejmuj tą zasłonę. Czasami jest tak, że stawiamy jakąś gardę. Zdejmuj zasłonę i objawiaj swoje powołanie, swoje obdarowanie. Odpowiadaj na pytania, które mamy, wątpliwości. Tak bardzo dziękuję Ci za to, że jestem częścią, razem tutaj z moimi braćmi, siostrami, że jestem częścią Twojego ciała, że masz dla nas misję, powołanie, aby mówić o Twojej miłości, aby razem z Tobą czy z Twoim przewodnictwem pokonywać te dzieła diabelskie, być światłem, być solą. Dziękuję Ci za ten przywilej bycia częścią jednego organizmu, gdzie Ty jesteś głową razem z moimi braćmi i siostrami. I przejawiaj, Panie, swoje działanie, tak jak zapraszasz nas do tego, że razem możemy doświadczać Ciebie. Razem możemy widzieć Twoje cuda, razem możemy być zbudowani, być wolni do tego, żeby Twoja wola się działa. Dziękuję Ci jeszcze raz za Twoją miłość, za to, że nie tylko nie skończyłeś z nami, ale to jest dopiero początek. Początek, niezależnie jak długo znamy Ciebie, że ciągle jest więcej w poznaniu Ciebie, w doświadczaniu Ciebie, w dawaniu innym, w doświadczaniu Twojej mocy, Twojej miłości, Twojej bliskości. Panie, jak niemowlęta pragniemy pokarmu od Ciebie. Jak nowonarodzone dzieci ufamy Ci, tak jak i objawiaj siebie i zdejmuj zasłonę. Drodzy, Bóg nas błogosławi. Nawet nie powiem niech nas błogosławi, bo On nas błogosławi sobą nawzajem, swoją obecnością, pastorem. Pastorze, naprawdę dzisiaj jak słuchałem Ciebie i mówiłeś o tym, taka drobna rzecz, że chcemy podziękować tutaj właścicielom. Ta kultura wdzięczności, która jest kulturą Królestwa. Słuchajcie, nasze życie ma znaczenie. Dziękuję, że mogę z Wami być w ciele Chrystusa, w tym Kościele. I Bóg nas błogosławi. Niech On nas rozwija. Amen.